Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. W naszych leśnych wędrówkach zapuściliśmy się tym razem do leśnictwa Brudzew w nadleśnictwie Turek. Natomiast się upewnię, czy jesteśmy w Wielkopolsce?
Oczywiście, jesteśmy w Wielkopolsce.
Upewniam się, proszę Państwa, bo bywałem już w nadleśnictwach mających siedzibę w Wielkopolsce, ale lasy poza Wielkopolską. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o jemiole na sośnie. A żeby o tym pogadać, spotkałem się z panami. Szymonem Wasiakiem, specjalistą służby leśnej w nadleśnictwie Turek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Już państwo usłyszeli głos leśniczego z leśnictwa Brudzew, Pawła Moszczyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No i jest z nami inżynier nadzoru w nadleśnictwie Turek, Jerzy Sosiński.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy mówiąc o jemiole na sośnie, mówimy o czymś takim jak gruszki na wierzbie?
Trudno to określić tak. No jest z jemiołą problem ze względu na to, że ona robi coraz większe szkody. No, szczególnie w drzewostanach sosnowych na naszym terenie.
Ale rzeczywiście każdy kojarzy tą jemiołę na drzewach liściastych, a w szczególności na tych naszych wielkich topolach, na robiniach akacjowych, czy też drzewach owocowych w sadach. I dlatego też pojawienie się tej jemioły na sosnach, i to w takich rozmiarach, jak to mamy teraz do czynienia, no jest zjawiskiem dosyć nietypowym i niepokojącym.
My stoimy właśnie pod takimi sosnami i jemiołę na iglastym drzewie dojrzeć jest nieco trudniej niż na liściastym.
Tak, szczególnie jeżeli jest korona jeszcze dobrze rozwinięta, szczególnie w sośnie, to jest ją ciężko zauważyć. Dopiero pojawia się tak na pierwszy rzut oka, kiedy już są pełne kule. Trudno jest zaobserwować małe stadium rozwoju jemioły.
Trzeba wziąć pod uwagę, że rozwój takiej jemioły w koronie drzewa trwa około 5-6 lat. Także te pierwsze stadia, gdzie rozwijają się pierwsze liście i ssawki, którymi jemioła pobiera wodę ze swojego żywiciela, no praktycznie są niewidoczne. To są kilkumilimetrowe jakieś twory i z ziemi tego to bardzo jest ciężko wypatrzeć. Także.
A też mówiąc o tym, że trudniej wypatrzeć na drzewie iglastym, miałem również na myśli to, że drzewo iglaste jest zimozielone, jemioła jest zimozielona, więc w zasadzie jak się tam dobrze zakamufluje, to można na nią nie zwrócić uwagi. Natomiast, no wiadomo, liście z drzewa liściastego opadają, a zostaje zielona kula.
Tak jest. Łatwiej jest na pewno na drzewach liściastych. Ja tylko nadmienię tutaj jedną rzecz, że kilkanaście lat temu w okresie świątecznym, jeżeli chcieliśmy pozyskać jemiołę, to było trudno coś takiego w ogóle tutaj na terenie leśnictwa znaleźć. A teraz praktycznie widać, w jakiej ilości to jest.
Podnoszę wzrok i tutaj na tej sośnie mamy chyba 3 kule, dobrze mówię?
Tak, tutaj na tej sośnie akurat są 3 kule.
3 jemioły. I powiem Państwu szczerze, gdyby panowie nie pokazali, że to właśnie tutaj, w tym miejscu należy wypatrywać sosen z jemiołą w koronie, to gdybym sam tutaj trafił, może nawet podniósłbym wzrok, ale nie wiem, czy bym, nie zamierzając wypatrywać, czy by mi to wpadło w oko po prostu.
A obok stoi drzewo, które już jest martwe, i jak się przypatrzymy, to w koronach widać właśnie uschnięte rozgałęzienia jemioły.
Mamy bardzo suchą porę. Czy należy przyjąć, że ta jemioła wypija wodę z sosny?
Zgadza się. Ona pobiera maksymalne ilości wody i sole mineralne z żywiciela, czyli z sosny.
Dodam jeszcze, że podczas takich suszy, z jaką mamy do czynienia teraz, aparaty szparkowe igieł, czyli liści sosny, innymi słowy, są zamknięte, tak? Roślina się broni naturalnie przed utratą wody, natomiast jeżeli na niej występuje, na sośnie występuje jemioła, ona jest wrośnięta tymi ssawkami w swój ten organizm żywicielski, bo jest półpasożytem i stanowi niejako taką otwartą bramę do transpiracji wody z tej sosny, dzięki czemu w rezultacie prędzej sosna zamrze.
Drzwi do lasu.
Opiszmy słuchaczom, w jaki sposób dochodzi do tego, że na drzewie zasiewa się jemioła?
Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli jemioła już zaczyna owocować, owoce jemioły są bardzo atrakcyjnym pokarmem dla ptaków. Podaje się, że najczęstszymi gatunkami, które przyczyniają się do roznoszenia tej jemioły, to jest jemiołuszka właśnie, tak? Oraz paszkot, to jest jeden z drozdów. I one zjadają te owocki. Wraz z odchodami te nasiona w takiej lepkiej substancji, w takiej lepiej otoczce, przyklejają się do tych gałązek. I w pierwszym roku rozwoju następuje kiełkowanie tych nasion, rozwój pierwszych listków, i przede wszystkim to, co ma największe znaczenie, to są tak zwane haustoria, czyli te przyssawki, którymi jemioła przebija się przez tę warstwę korową, później tę warstwę miękiszową do wiązek przewodzących, gdzie łączy się z wiązkami przewodzącymi swojego żywiciela i zaczyna pobierać tą wodę. I tak się dzieje mniej więcej ten rozwój tych ssawek i tych liści mniej więcej od pierwszego do trzeciego roku. Następnie później te ssawki już jak są wykształcone, no to rozwija się ta część górna, powstają pierwsze rozwidlenia i w piątym, szóstym roku, tak od lutego do kwietnia pojawiają się pierwsze kwiaty i w grudniu są już owoce, także historia zatacza koło.
I podobno ta dorosła kula, że tak powiem, jemioły osiąga mniej więcej metr średnicy.
Tak, tak może być. Nawet podejrzewam, że niektóre są nawet większe. No to widać, akurat Państwo nie mogą zobaczyć tego, ale my tutaj widzimy te kule dosyć duże, które z roku na rok się powiększają i na podstawie tych rozgałęzień można nawet określić wiek jemioły.
Słuchając jemiołuszki za portalem działprzyrody.blogspot.com wyjaśnię, jak to się dokładnie dzieje, że ona jedząc jemiołę, rozsiewa jemiołę. Otóż ptak ten od jemioły zwany w Polsce jemiołuszką te pyszne owoce jemioły połyka w całości i proszę sobie wyobrazić, że w ciągu zaledwie kilkunastu minut te połknięte owoce przechodzą przez cały przewód pokarmowy ptaka, czyli idzie to migiem. W tym krótkim czasie strawiony zostaje tylko miąższ i częściowo skórki. Natomiast nienaruszone przez enzymy trawienne nasiona owocu wydalane są wraz z kałem. I w ten właśnie sposób jemiołuszki przyczyniają się do rozsiewania nasion jemioły, ale też nasion innych roślin, bo jemiołuszki zjadają także owoce głogu, jarzębiny, dzikiej róży czy tarniny. Aha, jeszcze jedno. Powiedziałem przed chwilą pyszne owoce jemioły. Dopowiadam, pyszne z punktu widzenia jemiołuszki, ale nie człowieka. Dla człowieka owoce jemioły mogą być trujące.
Drzwi do lasu.
Przed naszym spotkaniem trochę sobie pohasałem po internecie i zauważam, że internauci interesujący się przyrodą zaczęli dokumentować pojawienie się jemioły na sosnach od kilku lat. Kiedy u Was się pojawiła? Czy ten moment uchwyciliście, czy nie?
No ja myślę, że to było około 20 lat temu, gdzie te pierwsze drzewa zaczęliśmy ścinać z jemiołą. Także mi się wydaje, że ten czas. No kiedyś nie zwracaliśmy po prostu na to uwagi aż takiej, że to będzie gatunek, który będzie powodował tak liczne szkody w drzewostanach sosnowych.
Ale to aż trzeba ścinać?
To znaczy innej metody nie ma na unicestwienie tej magicznej rośliny, ale są prace na temat tego prowadzone, także myślę, że coś może naukowcy wymyślą.
Odnośnie ścinania to mamy trudny orzech do zgryzienia, bo te kule jemioły najczęściej lokują się na najlepszych, najwyższych, najgrubszych, najcenniejszych sosnach. I teraz mamy problem, jeżeli chcielibyśmy wyciąć te wszystkie najlepsze drzewa, żeby pozbyć się jemioły, to co nam zostanie po prostu, tak?
Czy ta jemioła na przestrzeni tych lat, przez które ją obserwujecie, poszerza swoje terytorium, że tak powiem, leśne?
No ja widzę tutaj po swoim terenie, że poszerza i to w znacznym rozmiarze.
Wirtualnie zaglądam do zeszytu numer 1879 czasopisma Wszechświat, wydanego w listopadzie 1957 roku, czyli 62 lata temu. Wszechświat ma podtytuł Pismo Przyrodnicze, organ Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. W tymże numerze mamy artykuł o jemiole i czytamy tam. W Polsce rośnie ona na całym obszarze miejscami dość pospolicie. Najczęściej na topolach, brzozach, sosnach, jabłoniach, gruszach, jodłach. Czyli występowanie jemioły na sośnie to nie jest kwestia ani ostatnich kilku lat, ani nawet ostatnich dwóch dekad, skoro jako normalne zjawisko odnotowują je przyrodnicy 6 dekad temu. 6 dekad, powtarzam. Zresztą podają oni wówczas jako rzecz normalną, że na sośnie rosną aż 2 z 3 gatunków jemioły. Jakiż zatem wniosek? Tak na szybko. Na gorąco. Być może wtedy jemioła aż tak się nie panoszyła na drzewach. Czyli było jej mniej.
a jej pospolitość była jednak mniejsza niż dzisiaj, albo tę pospolitość inaczej rozumiano. Była ona na tyle mniejsza, że w Jemiole widziano co prawda pasożyta, czyli zagrożenie dla drzew, ale nie zagrożenie dla całych lasów.
Po prostu drzewostany sosnowe są silnie osłabione i są bardzo podatne na rozwój jemioły, a osłabione są dlatego, że mamy do czynienia od kilku lat z bardzo suchymi latami, suszami, upałami. Zimą nie ma dużych mrozów, nie ma praktycznie zim, nie ma śniegu, nie ma opadów, są niskie poziomy wody gruntowej. I właśnie przez to drzewostany sosnowe są osłabione i ta jemioła łatwiej się po prostu na nich, że tak powiem, rozprzestrzenia.
Panowie, w naszej rozmowie padło też określenie magiczna roślina. Mimo że niezbyt przez was lubiana, jednak jest magiczna.
Tak, i chyba z góry jesteśmy właśnie na przegranej sytuacji. Jest to roślina, która w kulturze celtyckiej, skandynawskiej, a także naszej słowiańskiej była uważana za roślinę magiczną ze względu na to, że nie jest bezpośrednio związana z ziemią ani też z niebem, czyli jest tak pomiędzy. I w kulturze celtyckiej kapłani z całym ceremoniałem ścinali tą jemiołę za pomocą sierpa złotego na białą płachtę. Jeżeli by miała kontakt z ziemią, wtedy by straciła swoje wszystkie właściwości magiczne. Tak samo w naszej kulturze słowiańskiej chłop wchodząc na drzewo obuchem siekiery tą jemiołę zrzucał na ziemię, to drugi musiał stać pod spodem, żeby ją złapać, żeby też nie spotkała się z ziemią.
Jemiołę wieszano u powały, czyli tam pod sufitem chałupy, miała przynieść temu domostwu szczęście, płodność i wszelką pomyślność.
A i w kulturze angielskiej też...
To właśnie obyczaj całowania pod jemiołą przyszedł do Polski w XVII wieku z Anglii.
Proszę Państwa, średnio się podoba ta jemioła służbom leśnym na drzewach, natomiast przybywa w lesie drzew, pod którymi można się bezkarnie całować.
No to na pewno polecam tutaj tereny leśnictwa Brudzew, gdzie nie będzie problemu, żeby znaleźć drzewo, pod którym będzie można tego dokonać. Dodam jeszcze, że ta roślina była w ogóle uznawana jako panaceum na wszelkie dolegliwości. Ona działa na obniżenie ciśnienia krwi, na choroby wieńcowe.
Ta jemioła jest otoczona taką piękną magią, że aż mi tak niezręcznie przyznać się do pewnego skojarzenia, kiedyś obserwując właśnie jemiołę na topoli, co prawda, którą niektórzy nie poważają jako drzewo. Pomyślałem sobie, patrząc na wiele kul tej jemioły na topoli, że to taka trochę narośl nowotworowa.
No, są prowadzone badania na temat jemioły, która ma podobno mieć właściwości przeciwnowotworowe, także jest to swego rodzaju rak na sośnie, ale może się okazać, że będzie lekarstwem na nowotwór dla ludzi.
Jakieś paradoksy kryje ta nasza natura, proszę Państwa. Proszę Państwa, dziękuję za spotkanie pod sosnami obrośniętymi jemiołami, a w tym spotkaniu dla Państwa udział wzięli inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Turek Jerzy Sosiński, dziękuję Panu.
Dziękuję Państwu.
Szymon Wasiak, specjalista służby leśnej w tymże nadleśnictwie.
Serdecznie dziękuję.
I gospodarz tego terenu Paweł Moszczyński, leśniczy leśnictwa Brudzew.
Również dziękuję.
Dziękuję Państwu za spotkanie. Zapraszam na kolejne spotkanie za drzwiami lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.